Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Moi drodzy, od dwóch dni podróżujemy w Słowie Bożym, tych krokach do tego, aby spotkać, aby odnaleźć Jezusa żywego, nie gdzieś w abstrakcji, ale konkretnie w moim życiu. Są za nami już dwa dni. Pierwszy dzień widzieliśmy, słyszeliśmy Augustyna, świętego Augustyna, jego perypetie i tę zachętę, która mówi: uważaj, bo Bóg przechodzi bardzo blisko twojego życia. Ten Bóg jest przerażający, ponieważ już ma w sobie tyle obdarowań, tyle darów, że może ci się nie zechceć, możesz po prostu być na tyle pasywny, leniwy, że on po prostu przejdzie i to wszystko przegapisz. Możesz przegapić Jezusa, który niesie tobie, twojemu życiu tę dobrą nowinę, że jesteś ukochany przez Boga zupełnie miłością bezinteresowną. Jesteś ukochany jako syn, jesteś ukochana jako córka i Bóg cię kocha zupełnie za darmo, bez względu na twoje grzechy, na twoją przeszłość. Jesteś tak bardzo kochany i Jezus może wejść w twoje życie i tej miłości możesz doświadczyć. I Augustyn mówi: uważaj, bo ten Bóg przechodzi z tym obdarowaniem, a ty możesz być obciążony właśnie tą sklerozą serca. Jak słyszeliśmy wczoraj, zastanawialiśmy się, kim jest faryzeusz i zobaczyliśmy, że jest to po prostu człowiek. Mogę być ja, możesz być ty. Kiedy nosimy maski, kiedy zrobimy sobie taką tapetę na twarzy, że nawet nas rodzona matka nie pozna i Pan Bóg też. I może to być serce pełne różnych obcych bożków, trucizny, toksycznych relacji, narkotyków, alkoholu, papierosów, seksoholizmu, wszystkiego, co jest, wszystkie olizmy mogą tam być. I już nie znajdzie się miejsce dla Boga, ponieważ wybraliśmy inne pseudolekarstwa i wtedy bardzo ciężko jest rozpoznać. Właściwie nawet już nie potrzebujemy Jezusa, bo mamy innych bogów. I faryzeusz to jest właśnie ten, który cierpi na tę straszną chorobę serca, sklerokardię. Ale widzieliśmy też Nikodema, który był faryzeuszem, a stał się uczniem. Widzieliśmy Nikodema, który zapytał, co mam zrobić, aby po prostu urodzić się na nowo. Jezus mówi: Nikodemie, to jest bardzo proste. Wystarczy woda i duch. Wystarczy zanurzyć się w Chrystusa, przyjąć Jego krew, przyjąć Jego przebaczenie, przyjąć Jego osobę do swojego własnego życia, a Duch Święty, który On daje, ten ruach potężny, który łamie, jak mówi Słowo Boże, cedr Libanu, jest w stanie zburzyć każdy mur, każdą kratę, jest w stanie zniszczyć każdego wroga, bo On jest Bogiem zazdrosnym, jest potężnym wojownikiem, który niszczy każdego bożka, ale Ty przez Twoje tak, przez Twoje pragnę otwierasz Mu drzwi, mówisz, dajesz Mu pozwolenie, ponieważ On jest dżentelmenem. Bóg jest Bogiem dobrym, nie włazi z butami w czyjeś życie. I kochani, dzisiaj ostatni krok, taki chyba najważniejszy, ponieważ chcielibyśmy dzisiaj odkryć, zobaczyć w naszym własnym życiu, gdzie to Betlejem jest. W jakiej postaci, w jakiej sytuacji w moim konkretnym życiu przyjdzie Jezus w te święta. Bo my wiemy, Pan narodził się raz, 2000 lat temu, zmartwychwstał. To były fakty historyczne. Ale my duchowo w sposób, w tej liturgii, to nie jest tylko wspominanie, ale każdy z nas, bo jesteśmy uczniami Pana, tam możemy być takimi ślimakami w tym naszym naśladowaniu Jezusa, możemy być prawdziwymi rumakami, to nie jest istotne, ale idziemy za Jezusem, bo jesteście tutaj, więc to nie jest przypadek, tylko chcecie iść za Panem, lepiej lub gorzej, z wątpliwościami, z jakimś obciążeniem. To nie jest istotne, ale Bóg was tutaj przyprowadził, to nie jest przypadek i dlatego chcę też narodzić się w twoim życiu. Chcę, żebyś go doświadczył na nowo. Jeżeli już go doświadczyłeś, to żeby wzmocnić te relacje, a jeżeli jesteś już prawie ateistą, już jesteś prawie jedną nogą poza Kościołem, poza tą wspólnotą uczniów, to może to będzie taki czas, że dasz mu szansę, żeby on na nowo, tak jak w życiu Nikodema, narodził się w tobie. I odkrywając to Betlejem, to będzie puenta, to będzie na końcu. Pozwólcie, że najpierw przejdziemy troszeczkę, zobaczymy taką strategię Boga, która była przygotowywana wcześniej, już od czasów Abrahama, Mojżesza, Dawida i tak dalej. To jest ważne słowo, ponieważ my sobie tak często myślimy, ja sobie przynajmniej tak myślę, że ten Abraham, czy ten Mojżesz, czy Dawid, to byli tacy supermeni. Oni mieli takiego farta, że zawsze wszystko im się udawało. Czasem mieli potknięcia, ale Pan Bóg to tak z nimi rozmawiał przez telefon prosto do serca i oni wiedzieli, o co jemu chodzi. Ale do końca tak nie było, ponieważ zanim Bóg wreszcie znalazł tą cudowną dziewczynę, jaką była Maryja, on niestety musiał użerać się z tymi wszystkimi prorokami i swoimi tak zwanymi przyjaciółmi. No byli przyjaciele, przyjaciele Boga, ale jak trudno, jaka trudną formację przeszli. Abraham, który wraca do nas. Abraham, moi kochani, tak, uwierzył słowu, uwierzył tej obietnicy, wyszedł z Haranu. Pan Bóg mówi, wyjdź z tego Haranu. Wyjdź sam z tego Haranu, nie bierz żadnych zabezpieczeń. A on wziął Lota. Wziął, wyszedł, poszedł z nim też i Lot. Lot to był jego krewny. A z Lotem poszła jego też żoneczka. No bo tak będzie raźniej. No ale już coś zostało, że tak powiem, w tym słowie nadwyrężone. Już zaczynają coś ulepszać. I co się dzieje? Abraham otrzymuje od razu błogosławieństwo. Wychodzi z żoną Sarą. No, była bezpłodna, ale inne rzeczy szły całkiem nieźle, szczególnie te ekonomiczne, bo zaraz biznes jakiś zaczął kombinować. Miał już kozy, miał już owce, te jego stada były naprawdę dużo, a z tego też skorzystał Lot, bo jego stada również były obfite. I w pewnym momencie pasterze Lota i pasterze Abrahama zaczynają walczyć między sobą. Abraham bierze Lota na stronę i mówi, słuchaj, stary, musimy się chyba tutaj jakoś dogadać, bo oni się pozabijają. I Lot mówi, dobra, Abrahamie, ja opuszczam ciebie, idę w swoją stronę. I słuchajcie, gdzie idzie Lot? Lot idzie do Sodomy. Sodoma i Gomora. Na początku tak nie było, jak z faryzeuszem. Wszystko było fajnie, wszystko było dobrze. Ale później coś się stało, że ta Sodoma i Gomora urosły do rangi symbolu. Wszystkie najgorsze grzechy, pedofilia, zoofilia, homoseksualizm, prostytucja sakralna, szczególnie te grzechy, tam po prostu były grzech sodomski, mówimy tak. I Pan Bóg w pewnym momencie, wiemy o tym też z Księgi Rodzaju, przebrała się miarka, idzie zniszczyć Sodomę i Gomorę. Oczywiście spotyka Abrahama, mówi Abrahamowi o swoich planach. Abraham, jak to dobry Żyd, zaczyna się targować. A jak będzie 90? No nie zniszczę, lubię cię, Abrahamie. A jak będzie 80? No dobra, no dobra. A jak będzie 50? No też nie zniszczę, nie? A jak będzie 10? Nie zniszczę. Szkoda, że Abraham się nie targował do końca. Bo Pan Bóg nie znalazł 10. Był tylko jeden sprawiedliwy, a tym sprawiedliwym był Lot. Więc szybki news, szybki SMS-ik do Lota. Zwiewaj, stary, bo będzie zaraz tam niezła jatka. I rzeczywiście Lot zabiera żonę, uciekają, Ale Pan Bóg powiedział, nie obracaj się za siebie, nie wracaj nawet wzrokiem do tamtego miejsca. I Lot biegnie, biegnie, w ogóle nie patrzy, nic nie słucha, ale żonka zostawiła coś tam, tak? Obróciła się, popatrzyła i, tak mówi słowo, zamieniła się w słup soli. Zatęskniła biedna za grzechem. Jak mówi święty Paweł, nie wracajmy do naszych wymiocin, nie wracajmy z tego, bo tylko pies czy kot wraca do tych wymiocin. Tym jest właśnie grzech, tym jest ta toksyna i ona chciała wrócić. Zobaczcie, jaka jest konsekwencja. Abraham nie wyszedł sam, zabrał Lota, zabrał jego żonę i widzimy, że jak już coś kombinujemy w tym słowie, w tych obietnicach, w tym słowie, które jest do nas, nawet chcemy dobrze, ale potem wyjdzie nie bardzo. Drugi przykład, Mojżesz. Największy z proroków, prawie największy. Jan Chrzciciel był największym, ale Mojżesz wyprowadza lud z Egiptu. Na jego tam słowo, modlitwę, Pan Bóg otwiera Morze Czerwone, a wszyscy Egipcjanie giną w tych falach. Znamy to dobrze z Wielkanocy, z Wielkiej Soboty, piękny psalm. Ale później Mojżesz wyprowadza ich na pustynię i zaczynają się biadolenia. A coś ty nam zrobił, Mojżeszu, a tak dobrze było w tym Egipcie. I czosnek był, i cebula, i kebaby, i piwko belgijskie. Wszystko było, a ty nas tutaj jakąś manną karmisz. Nawet wody nie ma już do picia. No i Mojżesz, który rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, jak z przyjacielem, idzie do namiotu spotkania i mówi, Panie, zrób coś, bo oni mnie ukatrupią, zabiją mnie zaraz. I Pan mówi, dobrze, weź tę laskę, którą ci dałem na początku twojego powołania, wyjdź do nich, zawołaj ich i uderz w skałę. I wypłynie strumień wody, rzeka, napijecie się wszyscy. Mojżesz wychodzi, bierze tę laskę i... dwa razy. Mówiłem ci, uderz w skałę? Mówiłem ci, żebyś uderzył dwa razy? No nie, ale tak może będzie lepiej. No i Pan mówi, Mojżeszu, dlatego, że uderzyłeś dwa razy, nie wejdziesz do ziemi obiecanej. Się chłop urobił, nie? Wyszedł z Egiptu, tyle tam, 40 lat na tej pustyni i o jeden raz za dużo uderzył tym bejsbolem w skałę. Chciał ulepszyć Słowo Boże, bo będzie lepiej. Ja wiem lepiej. Możesz być prorokiem, możesz być biskupem, możesz być papieżem, ale nie możesz wiedzieć lepiej. I to, zobaczcie, to dotyczyło Mojżesza. I nie wszedł, Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. Wszedł tylko Jozue i Kaleb, dwóch wojowników. A Mojżesz został na górze Nebo, został tam, umarł, jest wielkim świętym i dla Żydów, i dla chrześcijan, ale zobaczcie, mówię to słowo o Abrahamie i Mojżeszu po to, żebyśmy zobaczyli, że to nie byli herosi. Oni dojrzewali do wiary, więc nawet jeżeli ty widzisz swoje słabości, widzisz, że Słowo Boże pracuje w twoim sercu, to daj Bogu szansę na ten wzrost. Czas i miłosierdzie. To jest lekarstwo, to jest recepta Boga na wszystko. Czas i miłosierdzie. I teraz dochodzimy, moi kochani, do Maryi. Bo znalazł wreszcie Pan Bóg kogoś, kto z nim nie dyskutuje. Młoda dziewczyna, 14 lat, przychodzi anioł, światłość z nieba. Ona, nie wiem, przestraszyła się na pewno, bo ten tutaj zaczyna do niej mówić, że ma być z matką Syna Bożego. Ma być matką Mesjasza. Ale ona nie pyta, a kiedy, a za ile, a co ja z tego będę miała. Tylko pyta, no ale ja, co ja mogę w tym pomóc jeszcze, tak? Fiat, amen, ja się zgadzam. Trójca Święta nie miała nawet czasu na, że tak powiem, zastanowienie się, czy ona się zgodzi, czy się nie zgodzi, bo wszyscy wcześniej się targowali. Ona też była Żydówką, może też by coś chciała mieć z tego. A ona mówi, fiat, amen. I anioł mówi, Duch Święty cię osłoni, Bóg zrobi wszystko za ciebie, ty powiedz tylko tak. Kochani, ten dialog Gabriela z Maryją to jest często nasz dialog z Bogiem. On mówi do nas przez Słowo Boże, przez fakty, przez wydarzenia, przez ludzi, których znasz, twoich przyjaciół, którzy są blisko Boga, którzy mają światło. I oni często rozmawiają z tobą, mówią ci słowa, one cię prowokują, on chętnie ich słuchasz, ale coś cię odpycha, nie chcesz. nie chcesz powiedzieć tak, nie chcesz się zgodzić. To jest właśnie ten dialog z Gabrielem. Kiedy Bóg mówi, patrz, mam kolejną propozycję. Codziennie ta propozycja jest ze strony Boga. I Maryja mówi fiat. Kochani, i to fiat, czyli to tak, to amen, zmienia historię świata. Jedna decyzja. Zobaczcie, jedna decyzja człowieka. Wczoraj mówiliśmy o Achabie i Izabel, tej żonie. Powiedzieliśmy, że serce króla wstrzymało błogosławieństwo. A co by było, gdyby to serce się otworzyło na Boga? Co by się stało, gdyby serce męża, żony, kapłana tak otworzyło się na 100% na błogosławieństwo Boże? To nie tylko deszczyk czy jakaś tam rosa, tylko to po prostu ulewa błogosławieństw. Deszcz błogosławieństw spływa na taką rodzinę, nie tylko na tego człowieka. Zobaczcie, to my jesteśmy naczyniami połączonymi. Chrześcijaństwo to nie jest takie wędrowanie w samotności. Nigdy tak nie było. Jezus miał apostołów, Mojżesz miał lud. Nigdy nie było tak, że ktoś po prostu sobie tak sam. Zawsze to było we wspólnocie. Zawsze te nasze decyzje oddziałują też na innych. Kochani, potem Jezus rodzi się w tej rodzinie, Maryja przyjmuje Jezusa, Józef ma trochę problemy, miał kryzys, ale też przyjął, był dobrym opiekunem, był ojcem, bo ojciec to nie tylko ten, który rodzi, który przekazuje życie, ale ten, który podtrzymuje w istnieniu, który nadaje kształt, nadaje charakter, przekazuje siłę. I widzimy Jezusa, moi kochani, który żyje z Maryją i Józefem 30 lat. Zobaczmy to bardzo wyraźnie. 30 lat. Tylko 3 lata uzdrawia, tylko 3 lata wskrzesza, tylko 3 lata głosi Królestwo Boże, tylko 3 lata żyje w świetle reflektorów, jak popstar, jak celebryta. A 30 lat, długich 30 lat, wstaje rano, idzie do szkoły, potem idzie do zakładu, pomaga tacie, pomaga mamie. Dzisiaj mamy środę, to zjemy jedno danie, nie mamy za bardzo dużo pieniędzy, to będzie dzisiaj, jutro będzie drugie danie. Nie mam za bardzo na spodnie, ale na szczęście u nas w Jerozolimie czy w Nazarecie nie ma zimy, więc nie ma problemu. Te same problemy, szare nasze życie. Nie 3 tygodnie, nie 3 lata. 30 lat. Nikt go nie rozpoznał jako Mesjasz. Dla mnie, bracia moi, kochani, to jest najpiękniejszy cud, który dał nam Bóg. Bo to nie jest bajka, że Emanuel, Bóg z nami. Właśnie, to jest Emanuel, Bóg z nami. Ten, który spędził w Nazarecie te długie 30 lat. Ale po co? Maryja i Józef kształtowali w Jezusie jego ludzką naturę. On im wczoraj numer wykręcił. Słyszeliśmy o tym. Miał 12 lat i sobie tak z ojcem został dłużej pogawędzić. Ale później, mówi święty Łukasz, wrócił z nimi do Nazaretu i był im posłuszny. Wzrastał w mądrości u Boga i u ludzi. I oni wtedy nadawali mu kształt. I dopiero pod koniec jego życia, 3 ostatnie lata Jezusa, widzimy, kim był Józef. Możemy zobaczyć, kim była Maryja. Widzimy Jezusa, ta jego delikatność wobec cierpiących, słabych, żebraków, wobec kobiet. Jego dotyk, jego wzrok. Jak Magdalena zobaczyła wzrok Jezusa, to ona wiedziała, że on nie chce się z nią, że on nie chce ją wykorzystać albo nie chce czegoś od niej, jej piękności i fizyczności. Ona zobaczyła kogoś, kto ją kocha zupełnie w inny sposób. I ona zostawia cały swój zawód. I idzie za nim, staje się jego uczennicą. I mówi, rabuni, jest ta, która czeka przy grobie. Ona wie, że ona ta płacze, ona czeka. Chociaż tam nie rozpoznaje Jezusa, bo jakiś przemieniona, ona była w rozpaczy ogromnej. Ale zobaczcie, co się dzieje z ludźmi. Jaki on miał, skąd on to wszystko miał? Kto obudził w nim te piękne uczucia? To budzi matka. To budzi matka. A ojciec? Jezus był bardzo twardy wobec faryzeuszy, był twardy wobec pychy, wobec buty. Nawet jak go zmasakrowali przed Piłatem i uderzył go ten żołnierz, on nie mówił, a wiesz, już mnie nie bij. Podnosi twarz i pyta, dlaczego mnie bijesz? Wchodzi dialog, wchodzi w konfrontację. To jest zadanie mężczyzny, nie uciekać od konfrontacji, ale wchodzić w nią. Skąd on to miał? Od Józefa. Zobaczcie, ten Nazaret, jaki on jest istotny. I teraz przychodzimy do momentu bardzo ważnego. Właśnie, gdzie to Betlejem? Pierwszym takim słowem, które chciałbym przeczytać, a które możecie przyjąć też jako taką modlitwę, kiedy będę ją czytał, bo to Pan, który przychodzi do ciebie. Jezus przyszedł do Nazaretu, miał 30 lat, przyszedł do swoich, przyszedł do swoich kolegów z piaskownicy, do koleżanek, które tam ciągał za warkocze. Wyszedł i zaczął czytać. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. I oni otworzyli gały i się patrzą. To ten Jezus? Ten, z którym graliśmy w berka? Takie słowa? Ale piękne, jakie mocne. I oni poczuli, tak? Już zaczęli, ta łaska zaczęła już do nich docierać. Już prawie się udało. I w pewnym momencie, nie, przecież my znamy Józefa, a to przecież on, znamy wszystkie jego tam psikusy, jego wszystkie grzechy. Chociaż Jezus nie miał grzechu, ale tak się mówi, prawda? Znamy cię. I przestał. I znowu, i sklerokardia, serce się znowu zablokowało. Mateusz mówi o tym, że nawet chcieli go w pewnym momencie zrzucić ze skarpy, z jakiejś tam, do jakiejś przepaści. Nie zaakceptowali, nie przyjęli jego słów. Kochani, to doświadczenie bardzo często mają osoby, które w dorosłym wieku się nawracają. 35 lat, kobieta, mężczyzna, 40. Jakieś rekolekcje, jakieś słowo zasiane 15 lat temu. I on w pewnym momencie już żyje w małżeństwie i ma już dzieci, żonę, albo pił na przykład 20 lat, spotkał kogoś, ktoś go zaprowadził do jakiejś grupy AA albo innej, spotkał Boga, spotkał dobrych ludzi, przyjaciół, mógł się otworzyć, zaczyna mówić o swoich zranieniach, problemach, Bóg przychodzi z łaską, uzdrawia go, daje mu wolność, pierwszy rok nie pije, drugi rok nie pije, piąty rok nie pije, nie bierze narkotyków, nie gra już w gry hazardowe, coś się zmieniło. Odzyskał wolność, znalazł Boga. I stracił rodzinę. Bo żona mówi: ty, Józek, tobie to odbiło. Co ty teraz, różańce klepiesz? Weź ty się napij lepiej. Dzieci patrzą. To już nie muszę robić zakupów? To już nie muszę udawać, że wszystko w domu jest w porządku? I wszystkim rypie się system. Ten zaczął być ojcem, zaczął być wreszcie mężem, a rodzina, żona, dzieci pogubili się, bo nigdy tak nie było. Jemu po prostu odbiło. Tak mówili też o Jezusie. Pobiegli do Maryi i powiedzieli: ty biegnij do tego Jezusa, bo on postradał zmysły. To jest doświadczenie tych osób, które spotkały Pana i one same przeżywają wolność, ale im nie wierzą. Albo inaczej, to jest teraz niewygodne. Myśmy żyli w innym systemie. Dlaczego teraz zmieniasz to? Mama czy żona, która była koleżanką swoich dzieci, która była okupowana, która była niewolnicą tego męża sadysty, pijaka. A teraz on jej mówi: moja żono, bądź matką moich dzieci. Mówi do syna: synu, przepraszam cię, byłem pijakiem, nie było mnie w domu, byłem chłopcem 40-letnim w krótkich gaciach, w moim ciele miałem ciało mężczyzny, a tak naprawdę 15-latka pielęgnowałem przez ostatnie 20 lat. I on się przyznaje, dziecko nie wierzy, ale jeśli prowadzi ten dialog, wprowadza też dzieci i żonę w relacje z Bogiem, to oni powoli otwierają się, zaczynają rozumieć Jego rany, zaczynają rozumieć Jego krzyż i potem wzajemnie, jeżeli Bóg da, to się zaakceptują i ta rodzina może się odnowić w całości. Powracają na te właściwe miejsca, które przygotował Bóg. Ale zobaczcie, jakie konsekwencje są, jeśli w naszym życiu jest ten obcy Bożek. Ale on włazi brutalnie, bo demon jest bezwzględny, on nie ma żadnych uczuć. On żeruje na naszych ranach, zranieniach, spalonych relacjach i wepcha tam swoje łapska i ci wyrwie serce. dając coś w zamian, jakiegoś właśnie bożka, pseudolekarstwo. A kiedy Jezus właśnie przyszedł, tak dzisiaj, mówi: zobacz, ja obwiążę twoje serce. Wiem, że ono jest złamane. Jesteś w niewoli, ja cię uwolnię. I On to czyni. I wielu ludzi tego doświadczyło. Dlatego jeszcze raz, jeżeli to jest doświadczeniem twojego życia, to nie martw się. Czas i miłosierdzie. Trzymaj się Jezusa. On to wyprowadzi. To już jesteśmy blisko tego Betlejem, ponieważ podobne wydarzenie przeżył Bartymeusz. On się już pojawił w naszych rekolekcjach. Bartymeusz, mówi święty Marek, pewnego razu, gdy Jezus z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął, rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Kochani, to słowo pokazuje nam, że Jezus, tylko Jezus Chrystus jest odpowiedzią na samotność i cierpienie człowieka. Boże Narodzenie Bóg wymyślił po to, aby odpowiedzieć na naszą samotność i nasze cierpienie. Bo Betlejem będzie właśnie tutaj. Kochani, Bartymeusz, który siedział przy drodze, możemy sobie wyobrazić człowieka, bo droga, chodos po grecku, to jest słowo, które mówi o drodze pańskiej. Pierwsi chrześcijanie nie mówili, że my chodzimy do kościoła albo, nie wiem, spotykamy się we wspólnocie. Oni mówili: my idziemy drogą pańską. Używali słowo chodos. Czyli taka droga, po której chodzą ludzie, ale też droga, którą się przepracowywuje w życiu. I ten Bartymeusz siedział przy drodze. On na nią nie wszedł. On się usadowił, zrobił sobie takie małe 2x2, założył płaszcz, który był jego domem, jego schronieniem, jego zabezpieczeniem, jego PZU, jego całym domem. Miał miseczkę, to był jego sposób zarabiania na życie. On był żebrakiem, to był jego zawód. I siedział i słuchał cały czas tego internetu, bo chodos, ta droga, to była pełna ludzi. Oni szli do Jerozolimy, z Jerozolimy, z Rzymu, do Rzymu i tak dalej. Wszystko słuchał. To było w Jerychu. Jerycho jest położone w ogóle w depresji, czyli siedział w tej swojej depresji i słuchał newsów. Tak jak my słuchamy właśnie rekolekcji czasem. Przechodzi to słowo, przechodzi, przechodzi. Ale on się nakręca. Bartymeusz słyszy, że ten Jezus robi cuda, słyszy, że ten Jezus mówi o Bogu jako Ojcu, słyszy, że jest ukochany przez Boga. Bartymeusz słyszy, że może i ja jestem kochany tak za darmo, może znajdzie sposób na tę moją ślepotę. I kiedy słyszy, że Jezus przechodzi obok, zaczyna wrzeszczeć: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. No i przyszli znowu serdeczni koledzy, serdeczne koleżanki, shut up, cicho, nic się nie zmieni. Ale on mówi: nie, 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 na pewno się zmieni. I wrzeszczy jeszcze głośniej: Jezusie, synu Dawida. I wtedy Jezus się zatrzymuje i mówi do uczniów: przywołajcie go. I kto go przywołuje? Uczniowie. Przyjaciele Boga. Biegną do niego i mówią: Bartymeusz, ostatnia szansa, ostatni krok do Jezusa. I on się zrywa, zrzuca z siebie ten płaszcz, ślepiec, tak? Ślepiec, tłum, zrzuca z siebie płaszcz, już wie, że go nie odzyska. Miska frunie 2 metry do góry z tą całą jałmużną i nie wiadomo z czym jeszcze. I biegnie, on się rzuca w ten tłum, nie widzi, nie wie, gdzie ten Jezus jest, ale słyszy głos, czyli rzuca się na te słowa. Dorwał Jezusa i Jezus się mówi: spoko, czego pragniesz? Co chcesz, abym ci uczynił? A on mówi: chcę widzieć. Chcę zrozumieć moje życie. To nie jest tylko, że chcę zobaczyć kwiatki, ptaszki, ale chcę zobaczyć moje życie tym wzrokiem. Czy to ma sens? Moje małżeństwo, moja praca, moje bycie tutaj. Jaki to ma sens? Daj mi światło. Jezus mówi, dobrze. Zobacz. I daje mu ten wzrok. Daje mu ten wewnętrzny wzrok. I zobaczcie, co się dzieje. Bartymeusz zmienia pracę. On nie wraca, nie szuka już tych łachmanów, nie szuka tej miski, nie szuka tych bożków zabezpieczenia. Tylko Marek mówi, i poszedł za nim chodos. Poszedł za nim na tej chodos. Poszedł za nim drogą. Stał się uczniem. Jego pracodawcą, jego wszystkim skarbem, jedzeniem, domem stał się Jezus. Ale jaka jest puenta, jaka jest dobra nowina z tego wydarzenia? Ano taka, że dzięki ślepocie, dzięki swojej ślepocie, dzięki tej sytuacji strasznej, dramatycznej, w której Bartymeusz się znalazł, dzięki temu on spotkał Jezusa. Jego ślepota stała się miejscem spotkania się ze wzrokiem Jezusa. Alkoholik, który podjął te wejście na ten chodos, może być tak, że ta jego rana, która była zapełniana alkoholem, bo alkohol nie jest problemem. Problemem jest ta rana, czyli jego krzyż, jakaś relacja, zranione serce, jakieś fakty straszne w jego życiu, które powodują różne nałogi, jak nie wiem, narkotyki, pornografia, alkoholizm, relacje, bieganie, pracoholizm, to wszystkie holizmy, jeszcze raz powtórzę. Bartymeusz rezygnuje z tego i wybiera chodos. Wybiera drogę za Jezusem. Kochani, gdzie on się narodzi? Narodzi się w Betlejem. Dlaczego w takim miejscu? Dlaczego właśnie w tej ranie? Dlaczego narodzi się w tym wydarzeniu, tej osobie może, w tym krzyżu moim? Tak, krzyż to jest takie miejsce albo osoba, której ja nie akceptuję. To jest fakt w moim życiu, to może być choroba, właśnie może być jeszcze raz osoba, która mnie po prostu paraliżuje, śmierdzi mi, nie chcę z nią w ogóle mieć do czynienia. To jest właśnie mój krzyż, bo krzyż odpycha, krzyż jest miejscem śmierci. A Bóg tam przychodzi. Dlaczego? Kiedyś prowadziłem rekolekcje dla dzieciaków w podstawówce. To były rekolekcje wielkopostne. I mam w ręku, w dłoniach trzymam dwie korony. Jedna korona cierniowa, długie ciernie na 10 centymetrów. I druga korona piękna, złota z brylantami. I pytam dzieci, dzieci, dlaczego, jak myślicie, jaką koronę wybrałby Pan Jezus? A dzieci mówią, cierniową. Dobrze. A dlaczego cierniową? No już dzieci nie wiedziały. Ale jeden chłopczyk, taki filozof mały w okularkach, podnosi łapkę i mówi, proszę ojca, bo Pan Jezus to ma taki gust. Ma taki gust. Tak jak dzisiaj w Ewangelii Jezus się rozradował i mówi, ojcze, cieszę się, że objawiłeś to ludziom prostym, nie tym pyszałkom, bo było takie twoje upodobanie, bo miałeś taki gust, żeby przyjść i narodzić się właśnie na sianie, w Betlejem, w grocie, w Betlejem, które tłumaczymy jak dom chleba. Betlehem, dom chleba, dom, w którym znajduje się chleb, ale to była zapadła dziura. Ci faryzeusze w ogóle nie brali tego pod uwagę. A Bóg rodzi się właśnie tam. Ta kenoza Chrystusa, czyli to Jego zejście do nas, do naszego życia, do naszego własnego Betlejem, do tego miejsca. Święty Paweł o tym mówi w liście do Filipian. On mówi tak, bracia, niech to dążenie was ożywia, bo ono też było w Chrystusie Jezusie. On istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię, ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Kochani, Jezus wielokrotnie mówił o tym schodzeniu. On mówił cały czas, kim jest dla nas. On mówi tak, ja jestem światłością świata. No to abstrakcja. Proszę, Panie Jezu, prościej. Dobrze. Jestem drogą, prawdą i życiem. Też trochę zbyt filozoficznie. Proszę inną tę. Jestem pasterzem dobrym, pięknym. Już lepiej. Jestem bramą owiec. O, jeszcze bardziej konkretnie. Jestem... Macieju, już cię nie nazywam sługą. Jesteś moim przyjacielem. Nie nazywam was sługami. Nazywam was przyjaciółmi. Oho. W wieczerniku tak powiedział do apostołów. A później im już tak porządnie powiedział. Mówi tak, jestem chlebem. Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. Bierzcie, to jest moja krew, która będzie za was wydana na odpuszczenie grzechu. Już bliżej być nie mógł. Bóg rezygnuje ze wszystkiego, by stać się chlebem, byśmy mogli go połamać i zjeść. Po prostu tak. Dlaczego tak? Bo Betlejem, to miejsce mojego cierpienia, ono potrzebuje, żeby tam zamieszkał Chrystus. Żeby to Betlejem było, bo żłób betlejemski bez dzieciątka Jezus jest bez sensu. Krzyż bez Jezusa Chrystusa jest bez sensu. Moje cierpienie bez Jezusa Chrystusa jest po prostu bez sensu. A On się objawi i On się urodzi właśnie tam. W tym miejscu, które jest dla mnie straszne, które uważam za dziurę, że tam po prostu nic nie może się urodzić. I teraz na koniec taki news. Jezus daje nam ciało i krew. Po to, byśmy mieli w sobie nowe życie, nowe oczy, uszy, słuch, dotyk, byśmy mieli w sobie Jezusa. Ostatnio, kiedy pojawiły się te cuda eucharystyczne, nie tylko w Polsce, też i w Stanach, kiedy naukowcy zaczęli badać hostie, które się przemieniają, do połowy są chlebem, do połowy są ludzkim mięsem. Mają tę samą grupę AB. I ostatnio odkryto, że te cząstki, szczególnie to, co zdarzyło się w Sokółce, że ten chleb, do połowy ciało, jest fragmentem serca mężczyzny, który umierał w agonii. To, co przyjmujemy w czasie Eucharystii, jest sercem mężczyzny, który umierał w agonii. Dla mnie, jak usłyszałem to, to powaliło mnie. On nie przemienia się w kawałek mózgu, żebyśmy byli mądrzejsi, inteligentniejsi. Nie przemienia się w kawałek twarzy, żebyśmy byli piękniejsi, bardziej przystojni. Nie przemienia się w kawałek bicepsu albo łokcia, żebyśmy mogli się przedzierać przez życie, odpychać innych, nokautować, wygrać bieg szczurów. Tylko staje się sercem po to, byśmy kochali. Dlatego to jest możliwe, by pokochać i przebaczyć. By moje Boże Narodzenie, moja Wigilia z moją rodziną, którą mam wielu wrogów, mogę kochać ich sercem Jezusa, które przyjmuje. Ta Eucharystia, wiecie, w Turcji, kiedy mam kontakt z tymi muzułmanami, też różnymi ludźmi, którzy przychodzą, pytają się o Boga. Kiedyś było takie wydarzenie, które pamiętam, to było 5 lat temu. Chłopak, Ahmed, student, 25 lat, przychodzi, był po prostu cały spocony, przerażony, oczy czerwone, jakby samego diabła zobaczył. Mówi, ojcze, ja muszę porozmawiać z księdzem, bo już 3 miesiące dręczą mnie sny straszne. I zaczyna opowiadać, sen jeden, drugi, trzeci. Mówi, że widział pierwszy sen 3 miesiące temu, taki pokój ciemny. Tam był jakiś człowiek, coś tam się działo, nie rozpoznawałem go, nie wiedziałem, co tam jest, ale byłem przerażony. 2 miesiące temu kolejny, ten sam pokój, ten sam mężczyzna, więcej światła, za jego plecami krzyż. Długie włosy, broda i taki gest wołający, woła mnie. I dzisiaj w nocy ten sam mężczyzna, długie włosy, broda, biała szata, za nim krzyż, wiele światła. I słyszę głos, mówi: Achmed, podejdź do mnie. Chwyta mnie za twarz, otwiera mi usta, bierze coś takiego białego, takie białe, coś taki wafelek i mi włożył mi to do buzi i mówi: Achmed, jedz to, to będziesz miał życie wieczne. Co on mi dawał do jedzenia? Ja przeżyłem szok. Zdziwiłem się naprawdę. On nie miał pojęcia nic o Eucharystii, nigdy nie był na mszy świętej. Wiedział tylko, że chyba jest to prorok Jezus. Pyta się, co on ode mnie chciał. Zaprowadziłem go do kościoła, pokazałem mu komunikanty niekonsekrowane. Chłopak zemdlał. Trzeba było go cucić. Siedzimy, rozmawiamy. Pyta się, to co mam zostać teraz chrześcijaninem? Ja mówię, nie wiem. To był znak dla ciebie. Bóg zaczyna z tobą rozmawiać. I Bóg zaczyna rozmawiać z nimi w ten sposób, gdzie nie ma proroków, gdzie mamy usta zamknięte. Bóg rozmawia z tymi ludźmi, z braćmi muzułmanami, czy mam nadzieję, że z terrorystami też, w ten sposób. Ale patrzcie, pokazuje im się poprzez Eucharystię to, co my mamy najcenniejszego. Tego, kochani, może się zastanawiacie, jak żyć teraz w tym świecie, jak też nie tylko kochać moich bliskich, ale też to, co się dzieje teraz w Antwerpii, w Europie. Jest takie jedno chyba, to co, takie jezusowe lekarstwo. Miłujcie się nawzajem. Kochajcie nieprzyjaciół, bo jest to możliwe, bo w Eucharystii macie moje serce. Jeśli przeczytacie jakąkolwiek książkę o nawróceniu jakiegoś muzułmanina na chrześcijaństwo, to jak refren powtarza się jedno. Nawróciło mnie słowo o miłości nieprzyjaciela. Bo nieprzyjaciela może tylko kochać Bóg, Jezus Chrystus na krzyżu. A jeśli my go mamy w sercu, już nie ma dla ciebie żadnej przeszkody. To jest twoje Betlejem. Tego życzę ci, kochany bracie, kochana siostro, by te święta były takimi narodzinami Pana w twoim cierpieniu, w tych trudnych relacjach. Byś był dla twojej żony, dzieci chlebem. Byś ich przeprowadził przez życie, byś ich nakarmił tą miłością Jezusową. Może twoja żona ci powie: Józiu, no byłeś taki czerstwy przez te życie. Musiałam cię smarować jakimś miodem albo coś, żeby cię przełknąć. Ale mnie nasyciłeś, przeprowadziłeś mnie przez życie. Jesteśmy teraz razem w niebie. Bo to jest nasz cel. Tego niech Bóg wam, kochani, błogosławi. A ta Eucharystia, którą za chwilę przyjmiemy, przyjmijcie ją właśnie w tych intencjach uzdrowienia, napełnienia Bogiem swoich własnych rodzin. A Pan, który naprawdę jest dobry, który przychodzi pod postacią serca swojego własnego, niech nam wszystkim błogosławi. Amen.